historycznej zmianki, o pewnej historycznej informacji, która jest ponad 100 lat starsza. Sytuacja ta miała miejsce w 1628 roku. Król szwedzki Gustaw Adolf II był znakomitym strategiem i postanowił zawładnąć całym obszarem Bałtyku, Morza Bałtyckiego. Odniósł sukcesy, bo właściwie dokonał podboju wszystkich krajów dookoła. Również zajął północną część Polski. Choć nie było to jeszcze związane z tak zwanym potopem szwedzkim, który 20 kilka lat później dopiero nastąpił, ale to już za nas innego króla. Ale doszedł do wniosku, że zdobycie obszaru to jedna sprawa, ale kontrolowanie tego, co tam się dzieje, jak sprawy się mają, to kwestia druga. I do tego wymyślił sobie, że potrzebny mu jest duży, solidny okręt. A więc też będzie to morze i też będzie, tyle że nie statek, a okręt. Dla niewtajemniczonych powiem, że jest różnica między statkami a okrętami. Czy ktoś wie, na czym polega różnica? Okręty, tak, są wojenne, są wojskowe, to jest broń na morzu. Natomiast statki to są te, które przewożą towary, przewożą ludzi i tak dalej. A więc król postanowił zbudować okręt. Zbudowano go z ponad 1000 dębów, jak znalazłem informację. Duży żagle, czy maszty były ponad 30-metrowej wysokości na ówczesne czasy. Wzbudzał wielki podziw. Wniesiono na niego 64 potężne armaty działa. Zadbano o to, żeby niczego nie zabrakło na tym statku. Załadowano go i 10 sierpnia 1628 roku w Sztokholmie na oczach ogromnych tłumów ten statek wyruszył z portu w morze. Jakież było zdziwienie, kiedy po 30 minutach ten okręt zatonął. Zastanawiano się szybko nad tym, co się stało, jaka jest przyczyna tego, że okręt zatonął. Okręty buduje się po to, żeby pływały. Okazało się szybko, że niestety wyporność tego okrętu znacznie, i to znacznie, została przekroczona, ponad 2,5 raza. A więc nic dziwnego, że tak się stało. Ktoś powie, no dobrze, ale co z tego wynika dla nas, zgromadzonych dziś w imieniu Jezusa Chrystusa, Kościoła? Co w tym tkwi? Bracia i siostry, powiem wprost. Czasami Kościół Jezusa Chrystusa jest podobny do takiego okrętu. Potrafimy załadować go wszystkim bardzo dokładnie. Potrafimy zastosować najlepsze dostępne medialne i nie tylko ścieżki, żeby docierać, żeby kontrolować, żeby rozprzestrzeniać Ewangelię. Potrafimy zajmować się wieloma różnymi rzeczami. Ale tak jak okręt został stworzony do tego, żeby pływać, nie dał rady, zatonął. Tak często te dobrze wyposażone, pięknie zbory, kościoły nie spełniają swojego podstawowego zadania. Jakim jest to zadanie? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, czyńcie uczniami inne, wszystkie narody. Drodzy, to jest powołanie Kościoła, to jest jego zadanie, dlatego został powołany. Jezus mówi, ja odchodzę, ale wy w moim imieniu kontynuujcie tą pracę, którą rozpocząłem. Niech Kościół funkcjonuje. To jest oczekiwanie Jezusa Chrystusa, to jest oczekiwanie Boga, że Kościół będzie głosił skutecznie Ewangelię. nie zawsze ta skuteczność jest oparta na nawet najlepszych rzeczach, które są na wyposażeniu i dostępne w kościołach, idzie w parze z tym, co powinno być osiągane. Jak już powiedziałem, Kościół jest powołany do tego, żeby reprezentować Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Moim tekstem, który rozpocznę, jest tekstem Bożego Słowa. Będzie list do Filipian. Zbór w Filipii uważany jest za bardzo dobry zbór, za wzorcowy zbór. Wielu biblistów uznaje, że właściwie apostoł Paweł nie skierował tam żadnego słowa napomnienia, jakiejś groźby, czy nie przestrzegał ich przed czymkolwiek. Z całą pewnością był to wspaniały zbór. Z całą pewnością był to zbór chętny do zbierania pieniędzy, wspierając misję, działając na różnych obszarach. Ale pomimo całej swojej wspaniałości i wielkości apostoł Paweł jednak zawarł pewne napomnienie, pewną zasadę, o której dzisiaj chciałbym w szczególny sposób mówić, zwracać na nią uwagę. Żadna społeczność, a przede wszystkim Kościół, nie jest w stanie być skutecznym, jeżeli zabraknie jednej bardzo ważnej wartości. Jaka to wartość? Powiem za chwilę. Wspaniałe kościoły, wspaniałe zbory na pewno muszą głosić dobrą biblijną doktrynę. Nie ulega wątpliwości, że zbory, kościoły są często rozkładane przez to, że różnego rodzaju niebiblijne poglądy są przyjmowane i to jak gdyby niszczy funkcjonowanie Kościoła. A więc dobry zbór, dobry Kościół powinien być zdolny do głoszenia dobrej biblijnej doktryny. Za to oczywiście są odpowiedzialni starsi zboru, za to pastorzy, za to są odpowiedzialni kaznodzieje w szczególny sposób. Choć nie tylko, bo przecież jeśli zaczynamy rozmowy z naszymi znajomymi, z ludźmi, którym głosimy Ewangelię, tę właśnie dobrą, właściwą, biblijną doktrynę powinniśmy prezentować. Inną cechą czy inną wartością, którą na pewno musi zbór, dobry zbór, wpływowy zbór cechować, to jest kochać i wywyższać Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus powinien być, musi być w zdrowym Kościele na pierwszym miejscu. Wszelkie piedestały są zarezerwowane w Kościele Jezusa Chrystusa, a te, które pretendują do tego, aby były dobrymi, wywierającymi wpływ, skuteczny wpływ na otoczenie, na pewno wszelkie te piedestały są zarezerwowane, powinny być zarezerwowane tylko i wyłącznie dla Jezusa Chrystusa. I po trzecie, na pewno jest wymagane, aby dobry, właściwy, wpływowy zbór, a przecież myślę, że takim też i my chcemy jako Filadelfia za taki uchodzić, powinien koncentrować się, jak już wspomniałem, na głoszeniu Ewangelii i zdobywaniu ludzi dla Jezusa Chrystusa. Nie dla denominacji, nie dla jakichś innych celów, ale dla zbawienia człowieka. Aby istota i sens tego, co Chrystus dokonał na krzyżu, mogło w pełni być wykorzystywane przez jak największą ilość ludzi. Ale chociaż te wszystkie trzy elementy mogą występować w danej społeczności, taka społeczność może okazać się w dalszym ciągu być bardzo mało skuteczną albo całkowicie bezradną, bezskuteczną. Jeżeli zabraknie tej wartości, o której wspomniałem, a jest nią jedność. Dlatego też apostoł Paweł pisze do Filipian, do tego cudownego, wspaniałego zboru takie słowa. Pierwszy rozdział, 27 wiersz. Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy nieobecny, tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie. Przyglądając się Pismu Świętemu, czytając je, łatwo zwrócić uwagę na to, że jedność jest bardzo cenną wartością i napomnienie do jej utrzymywania jest bardzo często się pojawia, jest artykułowane, jest jak gdyby nadawane jedności, jest bardzo ważne znaczenie. Wcześniej niż czasy Nowego Testamentu, bo w czasie panowania króla Dawida możemy już czytać w psalmie 133 pierwsze trzy wersety, pieśń pielgrzymów Dawidowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. To niczym cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, opadającą na skraj jego szaty. To niczym rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tak, tam Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. A więc nie jest to nowotestamentowy tylko temat jedności, wartość nowotestamentowa. To jest wartość, która funkcjonuje w całym Piśmie Świętym, w przekazie całej Biblii. Możemy znaleźć, jak wiele miejsca i jak znaczące miejsce znajduje jedność. Dlatego o tym chcę mówić. Dlatego, że jest to wartość nie do przecenienia. Trzeba więc na nią od czasu do czasu zwracać uwagę. Dalej, apostoł Paweł na przykład w liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, pisze tak, w pierwszym rozdziale, 10 wiersz. A teraz wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Nie trudno jest więc zauważyć, że Bóg pragnie jedności. Jezus oczekuje jedności. Bracia i siostry, kiedy modlimy się, zazwyczaj przychodzimy z naszymi pragnieniami, z naszymi życzeniami, z naszymi prośbami przed Boży tron. I mówimy: Panie, potrzebuję tego, potrzebuję tamtego. Dotknij, uzdrów, rozwiąż, poprowadź. Ale ile razy zastanawiamy się nad tym, co jest w Bożym sercu? Jakie jest Jego oczekiwanie w stosunku do nas indywidualnie, ale też do nas jako społeczności, jako zboru, jako Kościoła? Warto więc zastanowić się nad tym i uzmysłowić sobie, że to my przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, aby spełniać, aby wypełniać Boże oczekiwania, Boże pragnienie. A to jest Jego pragnieniem, aby byli jedno. Za chwilę będę czytał następne teksty Bożego Słowa. Liście do Efezjan, 4 rozdziale, pierwsze kilka wersetów tego rozdziału. Zachęcam was zatem, pisze apostoł Paweł, ja więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Co to znaczy? Godny powołania. postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. A więc nikt nie może mieć wątpliwości, że Bogu bardzo zależy na tym, aby Jego Kościół, aby Jego dzieci, aby ci, którzy przyznają się do społeczności z Nim, trwali w jedności. Skoro to jest Boże oczekiwanie, Bóg wie lepiej, że jest to wartość, której powinniśmy również i my poświęcić w naszym życiu sporo uwagi. Chociaż możemy zastanawiać się, dlaczego akurat jedność? A może pełnia Ducha Świętego? Oczywiście, że pełnia Ducha Świętego jest również wielką, wspaniałą wartością. Ale i wiele innych cech. Ale dzisiaj chcę zobaczyć, chcę dzisiaj podkreślić wartość właśnie jedności. Abyśmy gdzieś tam głęboko w naszych sercach zanotowali, że być jedno w zgromadzeniu jest czymś ponad wszystkim innym. Jednym z aspektów modlitwy Pana Jezusa, tak zwanej arcykapłańskiej modlitwy, tuż przed Jego śmiercią była jedność wśród Jego uczniów. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 21 wiersz. Pragnę, modli się Jezus, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego mamy być jedno, to już znajdujemy tutaj pierwszy warunek, pierwszą odpowiedź, aby świat przez to uwierzył. Możemy przygotowywać wspaniałe ewangelizacje, możemy przygotowywać bardzo atrakcyjne programy ewangelizacyjne, misyjne i tak dalej. I dobrze, jeżeli mamy taką możliwość. Bo przecież nie to, co powiedziałem na początku, nie uważam, że jest niepotrzebne, zbędne i tak dalej. Ale chodzi o to, aby funkcjonowanie Kościoła, funkcjonowanie zboru okazywało się skuteczne, aby to nie było szermowaniem gdzieś w powietrzu mieczem Bożego Słowa, nie przynoszącym żadnego efektu, żadnego rezultatu. Jezus modli się, aby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie poznałeś. Aby świat przez to uwierzył. Przez co? Przez to, że zachowywać będziemy jedność, że będziemy jedno. Inaczej mówiąc, Kościół, zbór, który nie trwa w jedności, nie jest w Chrystusie, ani w Bogu Ojcu. To jest fundamentalna zależność. Jedność pozwala nam być w Chrystusie, znaleźć się w Nim. Nie możemy być poróżnieni między sobą i mówić, jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jedność jest warunkiem tego, abyśmy się w Nim znaleźli. A przecież to w Nim jest tak bardzo istotne, abyśmy się znajdowali i funkcjonowali. Bo bez Niego nic uczynić nie możemy. On jest naszą inspiracją, zachętą i wykonaniem tego, co zamyślił. To jest fundamentalna więc zależność. Użyję takiego może coraz mniej adekwatnego przykładu, ale jeszcze gdzieś tam może z dawniejszych czasów dzieci też były gdy zostały same, szczególnie w pokoju, potrafiły się kłócić, potrafili nawet ze sobą, potrafią walczyć, potrafią coś tam broić. Ale gdy nagle spostrzegą, że do pokoju wchodzi matka albo ojciec, to naraz ta kłótnia zanika, gaśnie. Dlaczego? Dlatego, że zdają sobie sprawę, że autorytet wszedł, który ma ostatnie słowo do powiedzenia. Że nie ich maleńkie racje, nie ich drobiazgi, o które się kłócą, o które się nawet biją, mają tutaj teraz znaczenie. Znalazł się ktoś większy z autorytetem. Podobnie jest i w Kościele. Jeżeli są jakieś kłótnie, jeżeli są jakieś niesnaski, jeżeli są jakieś nieporozumienia, gdy mówimy, że jest Boża obecność, gdy jej dowodem jest to, że to wszystko musi zaniknąć. A jeśli nie zanika, to dowodzi to wszystko tego, że właściwie możemy mówić sobie, gdy dwóch lub trzech, to ja jestem pośród nich. Tych dwóch lub trzech musi być jedno. Gdy tych dwóch lub trzech jest skłóconych ze sobą, nie przypuszczajmy, że Jezus będzie pośród. Dlatego to jest bardzo istotne, abyśmy o tym pamiętali. Drodzy, skłócone osoby w danej społeczności tak naprawdę pozwoliły sobie odwrócić swoją uwagę od tego, co jest Bożą intencją, a koncentrują się na tym, co jest ich punktem widzenia. A to są dwie różne rzeczy. Boży punkt widzenia i Boże pragnienie to jest jedno. A nasze ścieranie się czy kłótnie to jest walka o moją rację, o nasze racje. A przecież jako Kościół nie swoje racje mamy prezentować i przygotowywać, ale chcąc być skutecznymi i odnoszącymi jakiś wpływ na środowisko, na miejsce, w którym nas Bóg postawił, jedność musi być zachowywana. A więc pierwszym powodem zachowywania jedności jest, aby świat przez to uwierzył, aby świat uwierzył, że jesteśmy w Nim, że jesteśmy jedno. Drugi powód jedności jest to świadectwo wystawiane, kolejne świadectwo wystawiane światu. W tym samym rozdziale, 17 rozdziale Jana, 23 wiersz, a więc dwa wiersze dalej, Jezus modląc się dalej mówi takie słowa: ja w nich, a ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności. I tu posłuchajcie. Tym razem, aby świat przez to poznał. Aby świat przez to poznał, że ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Aby świat przez to poznał. Wcześniej, aby świat przez to uwierzył. Ale jeśli nawet świat nie uwierzył, to gdy jesteśmy jedno, jak Jezus modli się nie o błahe rzeczy, modli się, aby Kościół Jego, aby uczniowie byli doskonali w jedności, aby świat przez to poznał. Bo wiecie, jest czymś innym uwierzyć, a czymś innym poznać. Wielu ludzi poznaje, ale nie wierzy. Będzie to jak gdyby słowo oskarżenia przed sądem, który kiedyś nastąpi. Widzieliście jedność, jaką reprezentował Kościół, albo nie widzieliśmy, że Kościół jest jedno w Tobie, Boże. Było wydane złe świadectwo i nie mogliśmy poznać tego. Jeszcze wcześniej w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, znany tekst: daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. To Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34-35. Okazywanie wzajemnej miłości jest oznaką, kim jesteśmy dla świata. Potem poznają, do kogo należymy. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Może niekoniecznie będą zachęceni do tego, aby się nami interesować, ale jednego nie będą mogli zarzucić, że nie jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Okazywanie więc wzajemnej miłości pozwala światu, pozwala wszystkim zobaczyć, do kogo należymy. Inną potrzebą jedności, użyję tutaj takiego określenia, które występuje w psychologii, chociaż nie jestem psychologiem, ale znalazłem takie określenie jak spontaniczne przenoszenie cech. To jest taki termin, który ci, którzy znają się na psychologii, zapewne jest im on znany. Na czym on polega? A więc polega na tym, że ktoś, kto na przykład oskarża o coś negatywnego, zazwyczaj sam prezentuje te negatywne cechy. Rażą człowieka rzeczy u kogoś innego, te, które sam wykonuje, czy popełnia. Politycy na przykład oskarżają swoich oponentów na przykład o korupcję. Sami, jak się później okazuje, są skompromitowani korupcją. Ale ta zasada przenoszenia cech, spontanicznego przenoszenia cech, ma również odwrotne działanie. W pozytywnym znaczeniu. Kiedy okazujesz komuś szacunek czy uznanie, to sprawia, że sam nabierasz cechy darzenia ciebie szacunkiem i uznania. Jeżeli o kimś wypowiadasz się pozytywnie, stajesz się coraz to bardziej wiarygodnym i inni będą się również o tobie wyrażać pozytywnie. Wracając jednak do listu do Filipian, chciałbym przeczytać kolejny werset, 28, tym razem z tego pierwszego rozdziału. W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. I tutaj chciałbym przykład ze Starego Testamentu, z Księgi Liczb, 4 Mojżeszowej. Sytuacja, kiedy Mojżesz wysyła zwiadowców do Kanaanu, aby sprawdzili, jak tam ta ziemia wygląda i tak dalej. Niedawno mieliśmy na ten temat również rozważanie tutaj w zborze. I co czytamy w 13 rozdziale, 33 wierszu? Co 10 zwiadowców z tych 12 zaczęło opowiadać? Mówią tak. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza. I tacy byliśmy w ich oczach. Oni nie byli wysłani po to, aby mówić, co o nich myślą mieszkańcy Kanaanu. Oni mieli stwierdzić fakty, które zobaczą. I oczywiście faktem było, że tam mieszkali olbrzymi, potomkowie Anaka. Ale po co od razu ten komentarz i taki negatywny wydźwięk? Wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Ciekaw jestem, czy któryś z nich odważył się podejść do takiego olbrzyma i zapytał: słuchaj, co ty o nas myślisz? On mówił: szarańcza jesteście, taka butem przycisnąć owada i po nim. Nie, takiej rozmowy zapewne tam nie było. To jest wyobrażenie o sobie. Dlaczego wspominam to miejsce? Bo kiedy na to popatrzyłem, że wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy też byliśmy w ich oczach, zastanowiło mnie to, zaraz chwileczkę, czy ci zwiadowcy nigdy nie widzieli szarańczy? Przecież chyba widzieli szarańcze, skoro się o niej wypowiadają. I oczywiście pojedynczy owad niewiele znaczy. Ale zobaczcie, co znaczy jedność tych małych owadów. Setki, tysiące ton na dobę potrafi pokarmu zjeść taka chmara szarańczy. Siać spustoszenie i żadne środki chemiczne nie są w stanie powstrzymać szarańczy. Nie ma takiej siły, która by powstrzymała szarańczę, gdy przychodzi jej czas, aby wzbić się w powietrze. Wtedy słońce jak gdyby przestaje świecić, ciemne chmury. Niedawno oglądałem taki właśnie spektakl, film, prawdziwy film, kiedy filmowano właśnie start szarańczy. Miliardy owadów w jednym kierunku, razem, ramię w ramię. Oczywiście jako jednostka złapiesz takiego owada i po nim. Ale w jedności jest przemagająca siła. Czemu tego nie zauważyli właśnie ci zwiadowcy? Skoro już mówią o szarańczy, mogli powiedzieć: jesteśmy w stanie zalać ten kraj, zwyciężymy. Tych dwóch tak mówiło. Damy radę, Bóg jest z nami. Przejdziemy. No tak, ale zabrakło jedności i dali się zastraszyć swoim przeciwnikom. Dlatego też to prowadzi do zguby. Jak widzisz dzisiaj, jak postrzegasz Kościół Jezusa Chrystusa? Jak postrzegasz społeczność, do której należysz, w której uczestniczysz? Czy widzisz tylko i wyłącznie jednostki, które i to, i tamto nie tak robią? Czy chcesz popatrzeć na to okiem jedności? Zobaczyć potężne, potencjalne możliwości oddziaływania i funkcjonowania. I kończąc, chciałbym podkreślić słowa, które wypowiada Piotr. W końcu należy stwierdzić, że trwanie w jedności, we wzajemnej miłości wcale nie jest takie proste. Nie jest łatwe. To nie przychodzi samo z siebie. Często przy okazji takich uroczystości jak zawarcie związku małżeńskiego podkreślamy, że miłość to właściwie nie tyle uczucie, choć zapewne też, ale przede wszystkim to jest decyzja. Czy podjąłeś już decyzję w swoim sercu, że będziesz miłował Kościół Jezusa Chrystusa? On tak umiłował Kościół, że za ten Kościół złożył swoje życie. Życie w ofierze. Nie było wyższej, większej wartości, którą Bóg mógł zapłacić za to, aby Kościół mógł funkcjonować i reprezentować Jezusa Chrystusa na ziemi. Ale czy ty i ja na tyle mamy miłości i podjęliśmy taką decyzję: będę kochał społeczność dzieci Bożych, będę kochał Kościół, chcę z nim trwać jedno. Czy ja mówię o tym, że wszyscy musimy jednakowo na wszystko patrzeć? Nie. Dlatego widzimy różne odcienie, patrzymy na różne, znaczy na te same często sprawy z innych punktów widzenia i wydają nam się one bardziej lub mniej nam się podobają. Ale to jest zupełnie coś innego. Jeżeli jednak w pewnym momencie tak bardzo nasz punkt widzenia jest ważny dla nas, zaczynamy się spierać z innymi, którzy patrzą na to inaczej i wtedy dochodzi do rozłamu, do podziału wewnątrz ciała Jezusa Chrystusa. Ale ciało, które się rozkłada, nie za wielkie ma szansę na przetrwanie, na przeżycie. Takie ciało po prostu obumiera. Dlatego warto, bracia i siostry, dołożyć wszelkich wysiłków, aby trwać w jedności. Aby modlitwa Jezusa Chrystusa mogła w pełni się urzeczywistniać wśród nas i poprzez nas. Aby jedność Jego Kościoła tu w Bielsku-Białej, tu w Filadelfii, gdzie mówimy o wzajemnej bratniej miłości, była w czymś znanym powszechnie dookoła, aby ludzie i uwierzyli, i poznawali, i wiedzieli, do kogo należymy. Mogą mówić różne inne rzeczy, ale tego jednego, aby nie było szans do zakwestionowania, że nie ma wśród nas obecnego Boga, obecnego Ducha Świętego, obecnego Jezusa Chrystusa. To jest pragnienie mojego serca i modlitwą. A jak zapowiedziałem, apostoł Piotr w swoim liście w 4 rozdziale, 8 wierszu podkreśla, że miłość zakrywa wiele grzechów, wszelkich niedoskonałości czy upadków. One stają się w tym momencie jak gdyby drugorzędne, choć czasami dla nas są najważniejsze, aby je zgładzić, aby usunąć, wyrugować. Pragnę się modlić na zakończenie. Dobry Boże nasz, Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz nas dziś tu zgromadzonych na tym miejscu. Ty wiesz, że należymy do Ciebie, że wzywamy Twojego świętego imienia. Cieszymy się za każdym razem, kiedy okazujesz nam swoją łaskę, miłosierdzie, gdy dotykasz poszczególnych osób, poszczególne osoby i rozwiązujesz problemy, rozwiązujesz sytuacje. Ale dziś, Panie, pragnę, aby nasze serca były poruszone Twoim pragnieniem, aby zgromadzając się na tym miejscu mogliśmy demonstrować to, czego Ty oczekujesz od Kościoła, jedności. Aby wszystkie nasze przedsięwzięcia i możliwości funkcjonowania mogły być spotęgowane właśnie tą jednością. I w oparciu o tę jedność, aby Twoje imię i Twoje działanie i Twoje plany mogły wywierać wpływ na otaczających nas ludzi, na to miasto. Pragnę, Panie, aby w tym mieście jeszcze wiele osób mogło i poznać, i uwierzyć, i zobaczyć, że są tutaj ludzie, którzy nie tylko przyznają się, ale prawdziwie są jedno w Tobie. Dziękuję Ci za to, że taką opcję dla nas przygotowałeś. Amen.